Okej, możemy dalej? Ja jestem w połowie pierwszego wykładu. Panie Boże. Proszę? No, wszystkiego najlepszego, Ewa, jeszcze raz. Kolejny model, często nazywany modelem atrakcyjnym, to jest attractional model. Po angielsku to się tak nazywa, ja nie wiem do końca, czy to jest atrakcyjny model. Jakkolwiek to są kościoły typu Hillsong. Głównie to są attractional models. To są kościoły, które mają bardzo ekscytujące nabożeństwa. Są ekscytujące nabożeństwa. Jesteś po prostu w takim kościele, to nabożeństwo to jest jazda, to jest czat. Bardzo, bardzo energiczne uwielbienie. Bardzo. Ostatnie badania pokazują, że takie kościoły będą rosnąć najszybciej. Przynajmniej w początkowej fazie. Myślę, że jak nazwiemy sobie to roboczo atrakcyjny model, będzie ok. Tak, kościoły typu Hillsong. Energiczne uwielbienie. I to jest bardzo dobry poziom tego uwielbienia. A kaznodziejstwo jest głównie motywacyjne. Podnoszące, motywujące, inspirujące w takich kościołach, bardzo rzadko nauczające, dlatego że tam jest ciągłe skupienie się na nowych ludziach, nie jest to seeker sensitive, już jest większa ciężkość i mówienie o pewnych rzeczach w chrześcijaństwie, jak zapieranie się siebie, jak śmierć twojego ego, niesienie krzyża, uczniostwo, ma większy akcent, ale ciągle wymiar jest podnoszący, motywujący, inspirujący, podnoszący. Tak? Ciągle jest wiara, nadzieja, miłość. Okay? Nie ma nigdy kazań konfrontacyjnych. Attractional churches nie konfrontują, pozwalają Duchowi Świętemu konfrontować. Kolejna rzecz. Ludzie nawracają się głównie na nabożeństwie. Głównie na nabożeństwie. I jest to fenomenalne. Ktoś z was był w Hillsong kiedyś? Okej, Kola był, tak? Nie, gdzie byliście? W Londynie? I też w Londynie. A ja byłem w Sydney. Całe na biało. Wszyscy jesteśmy w procesie, tak? Ludzie nawracają się głównie na nabożeństwie. To jest tam wszystko ładnie. Chociaż powiem wam zupełnie nieskromnie. Powiem to. Byłem w Hillsongu w Melbourne i tak siedziałem i obserwowałem całe nabożeństwo. Otrzeźwić was? To, co widzicie odnośnie Hillsong na Facebooku, to jest taka ściema, że to się w głowie nie mieści. Jak wyobrażasz, jakbyś miał przedstawić człowieka dziubasz, mógłbyś, uważaj, żebyś nie romnął w głowę, mógłbyś wstać na chwilę? Uważaj. Jak wygląda chwalca w Hillsong? No pokaż, nie bój się. No? Ja pierniczę, człowieku. Nie jedna. No, Dawid, stary, nie ma czasu. Wstawaj i pokazuj. Jak wygląda chwalca w Hillsong? Dobra, stary, po prostu jesteście genialnymi. Po prostu użyć was jako ilustracji w kazanie, to jest się zaorać, nie? To jest, nigdy, Jarek, nie używaj ich jako ilustracji. Zabroń im w ogóle głosić. Po prostu za 2 tygodnie się zobaczymy. Tak wygląda chwalca w Hillsong. W kościołach charyzmatycznych są spontaniczni chwalcy. No nie będę pokazywał. Tak wygląda w Hillsong. I teraz tak, jesteś w Hillsong, siedzisz w drugim rzędzie, bo tam mnie posadzono, no super. Siedzisz i patrzysz do tyłu. Wiecie, jak wygląda Hillsong z tyłu? Come on. Tak wygląda większość Hillsong. Dla mnie to było przerażające. I patrzę na to całe nabożeństwo, jak ono jest zbudowane i sobie myślę po prostu, nie ma żadnej różnicy. Żadnej różnicy. Różnica, jeśli chodzi o atrakcyjne kościoły, jest głównie w jednej rzeczy. Uwielbienie. Fenomenalne. Ja nie mam pojęcia, jak oni to robią. Nie wiem, czy oni to robią, czy Bóg to robi. Fenomenalna rzecz. Kościoły atrakcyjne kładą olbrzymi nacisk na uwielbienie. Dlatego pewien pastor Richard Kobakian powiedział tak. Kościoły honorujące uwielbienie Bóg uhonoruje. Dlatego mamy Hillsong, który od samego początku, ja widziałem jeszcze filmiki z konferencji Hillsong, gdzie było 500 ludzi. Ale uwielbienie dla nich zawsze było najwyższą wartością i Bóg ich niesamowicie wywyższył. Wiecie, gdzie sprzedaje się najwięcej płyt Hillsong? W Ukrainie się nic nie sprzedaje, wszystko kopiują. Jakkolwiek? Gdzie? Nie, w Afryce. Największa ilość płyt jest w Hillsong jest sprzedawana w Afryce. Tak jak czasami polscy muzycy krytyką Hillsong, takie proste gronie, trzy chwyty. Okej, sprzedaj. Sprzedawaj miliony płyt rok w rok, przy których ludzie po prostu spotykają się z Bogiem. Elevation Church. Dlaczego Elevation Church w pewnym momencie olbrzymi nacisk na uwielbienie? Olbrzymi nacisk, zaczęli wydawać płyty, Bóg ich promuje. Bethel, miejscowość, 80 tysięcy, Jesus Culture, to są wszystko, to nie są wielkie miejscowości. Bóg promuje ludzi, którzy kładą olbrzymi nacisk na uwielbienie. I myślę, że te kościoły atrakcyjne, czy Planet Shakers, te kościoły atrakcyjne, to są kościoły, które kładą na to olbrzymi nacisk. I jak ja myślę na przykład o kościele Dom, to jest wasza największa siła. Mosty, przepraszam. I z czego się cieszysz? Apostoł Paweł powiedział, modlę się, aby wasze posłuszeństwo było jeszcze bardziej doskonałe. A tu jeszcze nie ma nawet posłuszeństwa, nawet niedoskonałego. Idziemy dalej. Problem kościołów atrakcyjnych jest taki. Brak miejsca na Ducha Świętego. Wszystko jest według scenariusza. Wszystko jest według scenariusza. Konkretnie. To są. Ja widziałem takie rozpiski, to jest przerażające. 10 do 10.26, ja cytuję. Uwielbienie. 26 do 27.30, 27.30, kolekta. 27.30, to są rozpisane, jest to do szczegółu. Masz takie dziadostwo, jak ja mam tutaj, które ci ciągle pokazuje czas, ile ci jeszcze zostało. W pewnym momencie, jak ci się już czas kończy, to zaczyna ci to migać. Dlatego, że ludzie w kościołach atrakcyjnych, wszystko jest kontrolowane. Wszystko jest bardzo mocno kontrolowane. Okej? Dlatego, że oni szanują czas ludzi w dużych miastach, bo te kościoły, one głównie mogą zażreć w dużych miastach. One nie zażrą w małych miastach, bo to nie ma jakby większego znaczenia, ale jeśli chodzi o duże miasta, to jest bardzo ważna rzecz. Oni szanują czas ludzi. Jeśli mówisz, że coś zajmuje półtorej godziny, kto lubi trailery w kinie? Uwielbiasz? Film ma trwać 90 minut, stara, ty wychodzisz po 2,5. Upaprasz się popcornem w międzyczasie, trailer leci jeden, drugi, trzeci, reklama jedna, druga, trzecia, pół godziny później i już po prostu już masz pół godziny spóźnienia. Ludzie tego nie lubią. W kinie to jest fajne, bo w końcu będzie coś fajnego. Jakkolwiek musimy szanować czas ludzi. Jeśli coś trwa półtorej godziny, to półtorej godziny. To robią atrakcyjne kościoły. Atrakcyjne kościoły mają problem z tym, że Ludzie są głodni. Chodzą. Jak ktoś jest głodny i chodzi głodny, to jaki już jest? Nie. Jak to się mówi? Nie, jest takie fajne słowo. Wygłodzony. To są ludzie, którzy są często zagłodzeni, wygłodzeni. Okay? I to chrześcijaństwo jest sprowadzane bardzo często do takiego obszaru, który się nazywa cool. Okay? Nie ma ponadnaturalności. Nie ma tego czegoś. Z Kolą wczoraj, Kola się u mnie zasiedział do wpół do drugiej. Po prostu, człowieku, ja nie mam 15 lat. Ty jesteś zrujnowany, ale se siedzisz czasami kimnie, że ja muszę mówić. Kola powiedział fajną rzecz. W Bogu jest ponadnaturalność, a my zostaliśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boga, czyli w nas też jest ponadnaturalność. Chrześcijaństwo musi zaspokajać również potrzebę ponadnaturalności. To jest podstawa. Kościoły atrakcyjne nie kładą na to nacisku. Ja wam powiem, do czego doszło. W takich kościołach doszło do tego, że już się nie zaprasza ludzi do przodu, aby się o nich modlić, tylko jeśli potrzebujesz uzdrowienia, podnieś rękę. Jeśli potrzebujesz tego, podnieś rękę. Zaprzestano w tych kościołach modlić się o ludzi. Tak po prostu indywidualnie ludzie tego potrzebują. Nie modlimy się o chorych. Wszystko jest sprowadzone do takiej bardzo dziwnej formy. Okej? Wiecie dlaczego? No bo za chwilę jest kolejne nabożeństwo. David Storer mówi, to nie są kościoły organiczne, to są kościoły fabryki, które coś produkują i ma wyjść jakiś produkt. Myślę, moje osobiste zdanie, że to, co ostatnio zrobił Brian Houston, to był szok. Wyszedł na konferencję i powiedział, a teraz chciałbym, żebyśmy wszyscy zaczęli modlić się na językach. Szok. I wszyscy zaczęli się modlić na językach, na głos. Jeśli się nie modlisz innymi językami, podnieś swoją rękę. Mnóstwo ludzi podniosło swoją rękę. Podejdź do tej osoby, módl się, aby Duch Święty ją wypełnił. Co się dzieje? Rzeczy zaczynają się budzić. Jak zobaczyłem w kościele Hillsong, że tam głosi Bill Johnson, uwierz mi, Bóg coś zaczyna robić. Wszystkie te kościoły mają jedną świadomość. To nie jest proces zamknięty. Droga nie jest ukończona, ale ciągle jesteśmy w drodze. I tak traktuj też kościół, który ty budujesz. Atrakcyjny model, jako że to są tak zwane cool churches, to kiedy widzisz zdjęcia z takich kościołów, widzisz, gdzie ty, dziuba, zjedziesz teraz? Proszę? A nie wytrzymasz jeszcze 36 minut? Po prostu rozpieszczone, po prostu artystyczne dziadostwo wychodzi. Po prostu. Wychodzi se koleś, gadasz. Siedzisz nad tymi wykładami dniami, nocami, może nie nocami, może nie dniami, ale siedzisz 20 minut nad tym, a ten sobie wychodzi. Te kościoły, kiedy... Pamiętaj o jednej rzeczy. Ilekroć wrzucasz zdjęcie twojego kościoła... Wiecie, jak my robimy zdjęcia, nie? jak ja bym miał teraz zrobić zdjęcie, to bym je zrobił mniej więcej stąd. Jest pełno, nie? Nie wiem, czy to jest mądrość. Kościół już ujęty stąd i te rzędy, to tak cienko to wygląda, nie? Widziałeś kiedyś, jest taki jeden kościół, który dokonuje samozaorania i oni robią takie zdjęcia, nie wiem, dlaczego tego robią, ale generalnie robimy tego typu rzeczy. Ilekroć wrzucasz zdjęcia, pamiętaj, że prezentujesz ludziom pewne wyobrażenie, jacy ludzie tam są. A więc Paweł, ja bym na przykład zdjęcia Pawła nie upublicznił ze względu na koszulę, nie chodzi w ogóle o twoją aparycję, ze względu na Ralph Lauren. Świetna marka. Wiesz, że ta koszula kosztuje? Stary, ja też jestem snobem, bądź snobem, pełen luz, nie o to chodzi, ubieraj się jak chcesz, tylko w ten sposób komunikujesz pewną rzecz. Że to jest dla takich ludzi. Jak masz ludzi wypicowanych, pięknych, ładnych, Insta, filterki i to jest wrzut, to powiem ci, że ciężko będzie przyjść komuś, kto się sam źle ze sobą czuje, kto ma na przykład nadwagę, kto ubiera się nie w markowych sklepach. Ja nie mówię, że są lepsi i gorsi. Nie, zrozum mnie, Paweł, ja cię nie obrażam w tym momencie. Bardzo ładnie jesteś ubrany na moim miejscu. Pasowałbyś absolutnie wszędzie. Ale nie robilibyśmy z tobą zdjęć. To jest ważne, co komunikujesz. Kiedyś byłem w Hillsong. W Hillsong nic się nie dzieje przez przypadek. I nagle jest sytuacja, to jest wszystko celowe, wyciągajmy mądrość. Przywództwo to głównie co? Obserwacja. I w pewnym momencie jest przerwa na kazanie I taki stolik lekki wnosi dziewczyna, która ma olbrzymią nadwagę, szokującą nadwagę. Ona to wnosi, stawia, kaznodzieja patrzy na nią, kładzie jej rękę i mówi: dziękuję Stefani za to, co zrobiłaś dla mnie. Widzicie, co jest ciekawe? Nie pamiętam, o czym było kazanie. Było słabe. Bo... Nie, było słabe, bo gościu rozpoczął od czegoś, powiedział, że powie później Tim Douglas. Rozpoczął od czegoś, powie, że na końcu wyjaśni, ale się zakręcił, bo to było szóste jego kazanie w ciągu dnia i myślał, że już to powiedział, a jednak nie. Dlatego było słabe. A ta dziewczyna, wnosząc to, komunikowała jedną rzecz. Ten kościół jest dla każdego. To jest, powiem wam, to jest mądrość. Ja nie mówię, że ona została użyta jako przykład albo narzędzie do czegoś, ale jak apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian opisuje chrześcijan, to nie jest pozytywny przekaz. Niewielu jest między wami co? Mądrych, niewielu wykształconych, niewielu szlachetnego rodu. I tam Erik Renner, który jest dla mnie gigantem, jeśli chodzi o grecki, on mówi, tam pewne wyrażenie jest przeznaczone, jest, przetłumaczone jest tak. Niektórzy z was są tacy, że wstyd was pokazać publicznie. Powiem wam, genialnie się poczułem, nie Jarek? Wie, Biblia znowu o mnie. My musimy budować kulturę bardziej takiego inkluwizmu niż ekskluzywizmu. Tak? Dobrze to nazwałem, Jędrek? Dobrze? Jakoś tak. Nie, cicho. Kogo? No, inkluzywizmu, tak mówię. Bo ślinę w międzyczasie przełykałem. To jest, kochani, ważne, co my komunikujemy na naszych nabożeństwach, na zdjęciach. Okej? Okej? To jest bardzo ważne. Rozumiecie, o co chodzi? Cieszę się. Dobra, już nieważne, jak wiesz, wszyscy wiedzą, o co chodzi. Atrakcyjny model, możesz się nauczyć doskonałości we wszystkim. Jest wszystko dograne. Możesz się nauczyć podnoszącego kaznodziejstwa i możesz nauczyć się tego, co było w świątyni Salomona. Wszędzie doskonałość. Robienie czegoś najlepiej, jak potrafisz, bo Bóg jest godzien, aby oddawać Mu chwałę przez wszystko. To ma znaczenie. Nie perfekcjonizm, ale doskonałość. Okay? Jak chcesz perfekcjonizm, to obejrzyj sobie zdjęcia w Singapurze i będziesz wyleczony. Kolejny model kościoła to są kościoły misyjne. Szybko przejdziemy przez to. Aktywność głównie... To są takie kościoły. Aktywność jest głównie ewangelizacyjna. Ewangeliści, ludzie typu pierwsza ławka czują się tam genialnie. Tak, to są ludzie z darem ewangelizacji, oni tym żyją, oni o tym opowiadają, zdobywają ludzi, człowieku, szybciej niż ty kupujesz parówki w Biedronce. Po prostu giganci. Kościoły misyjne to są genialne kościoły właśnie dla tego typu ludzi. Ludzie, którzy mają dar ewangelizacji, te kościoły bardzo szybko rosną, bardzo szybko rosną. Mateusza 28:20, akcent wszędzie, ciągle się o tym mówi. Fajnie, dziesięcina jest ważna, to jest ważne, Jezus jest ważny, ale głośmy Ewangelię. Nie zmarnuj tego tygodnia, głoś Ewangelię. Nie mówię ci, że masz non-stop głosić Ewangelię, ale jeśli głosiłbyś trzem osobom każdego dnia, byłoby pięknie. Okej, fajnie. To są ewangeliści. Tak to wygląda. Akcent na głoszenie Ewangelii jest bardzo mocny. Idealne środowisko dla ludzi z darem ewangelizacji. To, czego się możesz nauczyć, że ewangelizacja jest priorytetem dla tych ludzi. Tak? Kto ma tutaj dar ewangelizacji? Bez nie udawaj skromnego misia. Kto ma dar ewangelizacji? To? Wiem, że masz. No jedna osoba, nie bądźcie tacy. Ewangeliści nie są skromni z założenia. No ile? Okej? Okay? Jest to jakaś część, myślę, że 20% kościoła to są ludzie, którzy posiadają dar ewangelizacji. Tak? Kochamy tych ludzi. Oni robią nam statystyki. Problem jest taki w takich kościołach. Ludzie bez daru ewangelizacji mogą mieć problem. Mogą mieć problem. Czyli jak ktoś ma obdarowanie takie duszpasterskie, pasterskie, człowieku, oni tobą gardzą po całości. Oni tego nie tolerują. Dla nich świat jest jeden. A ten z darem ewangelizacji się cieszy. Jest tak? Jest tak, jak mówię? No, tak. Często brak kolejnego kroku. Wiecie, mówiłem o ewangelistach wczoraj. Jesteś super przyjacielem, dopóki się nie nawrócisz. Jest tak? Ja pamiętam, jak Zbyszek Sułkowski, jest on tutaj? Nie ma go. Proszę? Aha, kibel mu się zapchał. Nie, czy tam. No, oni mu zapchali kibel. A ja mam takie jedno pytanie. Gromiliście to szambo, czy nie? Oni w ogóle im się zapchał ten brodzik wczoraj. I woda zaczęła kapać sąsiadowi na pierwsze piętro. Pan uczynił, że ja mieszkam na parterze, czyli mnie złego licho nie biorą, tak jak to mówiłem. Nie, idziemy dalej. Nie, bo już się za bardzo mnie rozkojarzacie. Sam się rozkojarzam. Często jest brak, kochani, kolejnego kroku. To są kościoły, w których przemiał ludzi jest taki. Tylnie drzwi kościoła po prostu wszystko hula, po prostu jak wiatrak. Nie? Ciągle i ciągle i ciągle. I tutaj jest potrzebny menadżer, tutaj jest potrzebny duszpasterz, tutaj są potrzebni ludzie, którzy mają świadomość systemów, że tych ludzi trzeba jakoś zatrzymać. Posłuchajcie. Kościoły, które mają bardzo szybki wzrost, które mają bardzo dużo nowych ludzi w kościele, a ich nie zatrzymują, problem nie jest na zewnątrz, problem jest wewnątrz. Brak systemów. Brak systemów. Więc trzeba tworzyć systemy, które będą zatrzymywać ludzi. Kościoły ewangelizacyjne, to jest to, co powiedziałem, duży przemiał ludzi. Ostatni rodzaj kościołów, ja je nazywam purpose-driven churches. Ktoś czytał Życie świadome celu? Tak? To jest bardzo dobra książka, która wydaje się mieć odpowiedzi na wszystkie pytania, a jednak nie. Jakkolwiek książka jest godna uwagi, cały ten ruch kościołów, purpose-driven churches, czyli kościoły świadome celu, to jest taki kościół, że tam jest świadomość procesu ludzi, świadomość rozwoju tych ludzi. Oni są przeprowadzani w świadomy sposób. To jest piękne. To nie jest tak, jak my to robimy, jak Duch zawieje, to on się ostanie, ale jest po prostu praca nad każdym człowiekiem, jest system, który ich prowadzi z jednego kroku do drugiego kroku, do trzeciego kroku. To jest piękna rzecz, której można się nauczyć od tych kościołów. Tam są ścieżki wzrostu, tam jest solidne nauczanie. Bardzo często w kościołach purpose-driven churches najlepsze obdarowanie, które powinien mieć kaznodzieja, to jest nauczanie. Tak? To jest nauczanie. To jest po prostu... Kto z was ma już dosyć takiego motywacyjnego toku, takiego you can do it i tak dalej? Tak? To się nudzi po pewnym czasie. Tak? To się po pewnym czasie nudzi. To jest potrzebne od czasu do czasu, ale jak się wychowujesz ciągle na Joelu Osteenie, to dojdziesz do takich odruchów womitalnych w pewnym momencie, bo będziesz miał tego dosyć. Będziesz miał tego dosyć. Natomiast nauczanie kościołów purpose-driven churches to jest bardzo świadome nauczanie. To jest uczenie na temat charakteru, to jest uczenie na temat tego, jak to, jak tamto, jak wam to, 5 kroków do tego. To jest fajna rzecz. To są świetne rzeczy. Tam są tworzeni ludzie, którzy mają po prostu rzeczy poukładane, którzy są mądrze, intencjonalnie i zdrowo poukładani. I tego możemy się uczyć. Dlatego, że w każdym kościele musisz formować ludzi poprzez również swoje nauczanie. Nie możesz być tylko kaznodzieją w takim głoszącym taki preaching, czyli tylko głosisz kazania. To nie doprowadzi ludzi do dojrzałości. Głównie nauczasz. Tak? My mamy teraz serię na temat uczniostwa, która się już ciągnie jakiś czas. Tydzień temu mówiłem na temat prawa pierwszeństwa Roberta Morrisa. Jutro będę mówił na taki bardzo duchowy temat, jak zarządzać pieniędzmi. Dlatego, że Bóg mnie nauczył, jak zarządzać pieniędzmi. Widzę błogosławieństwo nad moim życiem. Widzę mądrość, którą Bóg mi daje. A dopiero później się dowiedziałem, że jest to opisane w książkach, ten cały system. Bóg mi świadkiem. A więc mamy też nauczać ludzi, jak na przykład zarządzać pieniędzmi. Ty prowadzisz ludzi do dojrzałości przez nauczanie, a nie przez preaching. Okej? To są kościoły świadome celu. Niebezpieczeństwo, przewidywalność do bólu. Ja nie byłem w Saddleback, to jest kościół Ricka Warrena. Mój znajomy tam był. No, mówi, że ciężko jest przetrwać. W sensie, że nabożeństwo... O, Panie Boże. Rick Warren sobie... To są moi współpracownicy. Totalny lean out, nie? Totalny lean out. Już wróciłeś, Dziubas? Tak, fajnie. Rick Warren siedzi na fotelu takim, będzie głosił co najmniej będzie głosił godzinę, ma zawsze kubek, okej? Okay? Kubek z wodą albo z herbatą, siedzi, głosi, pije, dalej głosi. Po prostu masakra. Totalne przeciwieństwo stand-upu. Totalne. Jakkolwiek ludziom w tym kościele, on dociera do klasy średniej, ludziom to bardzo odpowiada, bo płynie olbrzymia mądrość z ust Ricka Warrena. Wiecie, są tacy ludzie, jak nazywam twitterowcy. Jemu się odbije i warto już o tym napisać. Są tacy ludzie? Niektórzy próbują tworzyć jakieś sentencje i to jest dramat, po prostu dramat. Są ludzie twitterowi. Są ludzie, którzy mają potężną mądrość w tym, co mówią. Ja kocham takich ludzi. Mi to imponuje. Ja potrafię żyć jednym zdaniem tego typu i to zmienia całkowicie moje myślenie na temat pewnych rzeczy. Okay? Tego możemy się nauczyć z purpose-driven churches, duża świadomość. Ty pamiętaj o jednej rzeczy. Ty formujesz ludzi, ty ich formatujesz, ty ich prowadzisz, ty pokazujesz zasady. Ludzie chcą być uczeni życia przez ciebie, ponieważ ty korzystasz z Bożego Słowa, przetrawiasz to i dajesz to ludziom. Ludzie tak chcą. Nie możesz ludzi prowadzić ciągle na takim hajpie. Nie możesz. To jest ciągle takie, wiecie, speedowane, pompowane. To jest droga do... Kościół to nie jest konferencja. Ja powiem, ja byłem na wielu konferencjach i ja nie wierzę w konferencję. Nie wierzę w konferencję. Naprawdę. Konferencja bez kontynuacji to jest strata czasu. Strata czasu. Na konferencji, jeśli głosisz, to głosisz... Po prostu ty wiesz, jak masz głosić, tak? To ma być show. Tam ma być fajna historia, jedna, druga, to cię napompuje, coś cię może poruszy, coś cię może dotknie, ale to generalnie jak nie ma follow-upu, jak nie ma kontynuacji, to cię prowadzi donikąd. Dobrze, koniec tych wszystkich kościołów. Odnajdujesz gdzieś się w którymś? Kto z was odnajduje się w tych kościołach seeker sensitive, kościołach skupionych na nowych ludziach? Ktoś ma tendencję w tą stronę? Okej? Okay. Te kościoły powinny być oceniane po 5 latach. Zobaczysz, jaki jest owoc. Jest potrzebne bardzo mądre przywództwo, które nawiguje wszystko, co się dzieje. Kościoły charyzmatyczne. Ktoś? Nikt się nie przyzna po tych ilościach. Zdrowe kościoły charyzmatyczne. Ok? Kościoły społecznościowe. Ktoś? Ok. O, tak, Emil, masz rację. Okej, okay. Janowice, absolutnie. Kościoły relacyjne. Ktoś? Okej. Kościoły atrakcyjne. Kościoły misyjne, wy jesteście kościołami misyjnymi. I kościoły purpose driven, świadome celu. Okej, 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 okej. Ważne jest to, abyś wybrał pewne elementy z tych kościołów, wybrał to, co dobre, dokleił to, co odpowiada tobie na dzisiaj, ponieważ w pewnych rzeczach będziesz rewelacyjny. W pewnych rzeczach będziesz genialny. Nigdy nie próbuj, nigdy nie próbuj. Ktoś narysuje. To jest taka kultura, nie? My mówimy szczerze, co myślimy. Jeśli w skali od 10, od 1 do 10. A Maxwell, myślisz, że ja śpię z Maxwellem, czy ja nie wiem. Jeśli nasze nabożeństwa to jest poziom 7, tak? Nasze uwielbienie to jest poziom 8. Nasze kazanie to jest poziom 12. Nie, poziom 8, powiedzmy, okej? Okay. No ale jeśli chodzi o działania społeczne, to tak 3. Relacyjność 4. A co tam jeszcze może być? Misyjność, no, powiedzmy 5. Charyzmatyczność, powiedzmy 5. Ja tak sobie wymyślam. To inwestuj w 8-7. Dlatego, że jest szansa, że 8-7 dojdzie do 9-10. Szansa, że 2, ja mówię o tym, co się dzieje teraz, że 2 dojdzie do 9 jest prawie nierealna. Głupota polega na tym, że my próbujemy podbijać i rozwijać rzeczy, które są na drugim, trzecim poziomie. Rzeczy, które są na drugim, trzecim poziomie możesz doprowadzić maks do 5, a twoją startową rzeczą, jeśli twoja startowa rzecz 7, 8, jeśli to jest głoszenie, nie wiem, i tak dalej, to jest szansa, że dojdziesz do 10, że to będzie rewelacyjne. Skup się, aby rozwijać najsilniejsze rzeczy w twoim kościele. Tego nie rozwiniesz nie wiadomo jak, nie traktuj tego jako priorytet. Nie traktuj tego jako priorytet. Powiem wam, że Bóg przyznaje się, co powiedział Bóg do Gedeona? Idź w tej sile. Idź w swojej sile. Tak, idź w swojej sile. Siłą Kananu są nabożeństwa, jest kaznodziejstwo, to jest nasza siła. To jest nasza siła. Okej? Okay? Robimy też inne rzeczy, ale wiemy, że pewne rzeczy nigdy nie staną się numerem 10. My nigdy nie staniemy się kościołem społecznościowym. Nigdy. Dlaczego? Bo tego w ogóle nie ma tutaj. Ale ty jesteś stworzony, aby wnosić wartość i budować kościoły społecznościowe. I to może mieć potężny, potężny, potężny wpływ. Amen? Dużo dobrego Bóg do ciebie powiedział przez ten zjazd, nie? Buduj 7, 8 do 10. Mosty, uwielbienie jest to wasza największa siła. Relacyjność to jest wasza największa siła. Na tym się skupcie i pracujcie nad kaznodziejstwem. Wiem, że pracujecie, ale pracujcie jeszcze mocniej. Nie próbuj z dwójki zrobić 10, bo to jest nierealne. No z indyka orła nie zrobisz. Ma to sens dla was? Macie jakieś pytania? No? Mamy jakieś pytania? Tak? Macie jakieś pytania? Aha. Nie mówię, że nie ma Ducha Świętego. Nie ma miejsca na działanie. Okej, okej. Dobrze. Wiesz co? Tak, tak. Bez dwóch zdań Duch Święty przekonuje ludzi o grzechu, bez dwóch zdań. Ci ludzie się nawracają, bo są przekonani przez Ducha Świętego. Duch Święty działa. To, o czym ja mówię, że nie ma robionej takiej przestrzeni, że są ludzie na przykład wzywani na środek, aby modlić się o nich, o chorych. O chorych ludzi. Nie ma takiej przestrzeni. Nie ma takiej przestrzeni, aby modlić się o uzdrowienie wewnętrzne ludzi. Tego się tam nie robi. Tego się tam nie robi, bo tego się nie da kontrolować. Nie wiem, czy zauważyłeś wczoraj, jak zaczęliśmy się modlić wieczorem o ludzi, wyszedłem do przodu, niektórzy dalej się modlili. Co to pokazuje? Takich rzeczy się nie da kontrolować. I jest niebezpieczeństwo zgaszenia Ducha Świętego, zatrzymania czegoś, co Duch Święty robi w tych ludziach. Tego się nie da kontrolować. Okej? Na przykład kościół Gateway Church w Teksasie, kościół Roberta Morrisa, oni mają bardzo doprecyzowane nabożeństwa, ale to jest piękne. Oni mają pokoje uzdrowienia, pokoje uwolnienia, pokoje modlitwy o coś tam i jeśli masz jakąkolwiek potrzebę, to idziesz do tego pokoju albo przed nabożeństwem, albo po nabożeństwie i oni się tam o ciebie modlą i to w żaden sposób nie wpływa na przebieg nabożeństwa. To jest mądrość. Przejął to Krzysiu Zaręba w SH Północ. Tak, tak. Jest to jakaś rzecz, tylko generalnie jest taka sytuacja, że jeśli robisz miejsce dla Ducha Świętego, jeśli Duch Święty działa, jeśli ludzie widzą, że Duch Święty działa, to wszyscy są podkręceni. Co mnie obchodzi, co się dzieje w pokoju modlitwy? Ktoś wychodzi z pokoju, mówi, jestem uzdrowiony. O, super, fajnie, chwała Bogu. A co ci było? No wiesz, miałem raka czwarte stadium, ale Bóg mnie z tego uzdrowił. Po prostu, wiesz, miałem takiego guza tutaj i po prostu już go w ogóle nie ma. Fajnie. A jak to się dzieje na twoich oczach, to jest inna bajka. Pan Jezus nie zabierał uczniów, ludzi na górę, mówi, pójdziemy teraz na górę, żeby nikt nie widział, ja się tam o was pomodlę. Nie? Okej? Okay? Jakkolwiek te kościoły tak sobie to poukładały i tak dalej. Także to nie chodzi o to, że nie ma miejsca dla Ducha Świętego, bo niemożliwe jest to, żeby człowiek nawrócił się bez działania Ducha Świętego. Tylko nie robi się takiego miejsca. Tak? Tak, jeśli masz 7 nabożeństw w ciągu dnia, to jest tak, jak Hillsong kończy, na przykład w Melbourne, oni kończą nabożeństwo. To jest tak, no fajnie było, miło spędzić czas, dziękujemy wam bardzo, dziękujemy i was żegnamy, proszę szybciej odejdźcie, bo jest za chwilę następne nabożeństwo, numer 7. A kaznodzieja już w ogóle jest w takim szoku, że jak Gienek na nabożeństwie charyzmatycznym. No, to są trudne rzeczy. Okej? Okay? Chciałem wam rozdać coś, co może wam pomóc. To nie jest copy-paste, to w ogóle nie o to chodzi. To jest... Ja podam tutaj. Okej, okay, a pokazałem wam kalendarz naszego kościoła, który robimy od kilku lat. To wcale nie jest skomplikowane, to wcale nie jest drogie, ale to zmusza mnie do czegoś, aby planować rok kościoła pod koniec grudnia. A więc tu są różnego rodzaju aktywności, które mają miejsce. I my sobie to planujemy. Ludzie mają taki kalendarz w domu i oni wiedzą, co nadchodzi. Tak? Jedna złota zasada. Kiedy mamy ogłoszenia, 50% ludzi już w poniedziałek nie wie, o czym to w ogóle było. Dlatego, że dla nas pastorów Kościół jest całym życiem, a dla nich tylko fragmentem. Choćbyś nie wiadomo, co tam robił, nie wiadomo, co, ludzie nie będą tego pamiętać. Dajesz im tak... To jest banalne. To jest banalne. To nie wymaga... To jest trochę przyszłość, ale ucz się planować życie Kościoła. Ucz się planować życie Kościoła, bo jak ja bym zobaczył coś takiego, no to ci goście robią coś... To ma sens, nie? Wszystko poukładane... Wiem, kiedy jest co, wiem, kiedy mamy pewne rzeczy, to jest robione i tak dalej, kiedy jest 700 miast, kiedy jest Pomaluj Świat, kiedy jest nabożeństwo uzdrowienia, wiem, kiedy zaprosić. I musisz się tego brutalnie trzymać. Wyjdą, no to jesteśmy jakby gęscy, jeśli chodzi o pewne rzeczy wyjdą, to spoko, nie? To nie jest zakon. To jest to, co jesteśmy w stanie przewidzieć w grudniu. To jest to, co zależy od nas. Okay? Rzeczy, które nie zależą od nas, to jesteśmy ciągle otwarci, a nie, że nie, bo my tego nie mieliśmy w planie i nie robimy. Nie, nie, nie.
Nie ma wydarzeń takich spontanicznych, że ktoś przyjeżdża i tak dalej.
Nie.
Wszelkiego rodzaju kursy, które mają.
Czyli ludzie na przykład widzą, kiedy jest chrzest, ludzie widzą, kiedy jest błogosławieństwo dzieci, ludzie wiedzą, kiedy jest post kościoła, kiedy jest wieczór wizji, nabożeństwo świąteczne, nabożeństwo uzdrowienia, kiedy jest kurs wolności w Chrystusie, kiedy jest kurs odkrywanie siebie, kiedy jest kurs DNA, kurs alfa. Jeszcze raz mówię, duże miasta potrzebują mocno, mocno akcentować swoje DNA. Inaczej znajdziesz się w pewnym momencie, że stracisz kilkadziesiąt ludzi, bo ktoś ci zakwasił kulturę, a ty w ogóle tego nie zauważyłeś. Jeszcze jedna rzecz, tak żeby cię już obudzić zupełnie. Jest bardzo mało wyjątkowości w powstawaniu Kościoła. Jest olbrzymia przewidywalność, jeśli chodzi o pewne wzorce. To jest tak samo, jakbyś patrzył na, nie wiem, jak tutaj jest Samuelek, tak? Ja myślę, że on będzie rósł inaczej, jak on będzie miał 3 lata, to on będzie rósł inaczej do wieku 4. Będzie rósł zupełnie inaczej niż wszystkie inne dzieci. Guzik, prawda. Kościół Kanaan, mam 6 minut, to trochę szczerości. Kościół Kanaan przechodził przez sezony, które były bardzo trudne. Przez 13 lat naszego funkcjonowania ochrzciliśmy w sumie, zaraz zrozumiecie, ochrzciliśmy w sumie 128 osób. Czyli to nam daje średnią 10 osób rocznie. Okay? W takim flat. To jest po prostu płaska ten. Jakkolwiek w tych 13 latach były 2 lata, kiedy nie ochrzciliśmy nikogo. I w tym momencie, kiedy to się nazywa plateau, kiedy wpadasz w takie plateau, kiedy masz taką stagnację, musisz się zastanowić, co się stało, że nagle jest plateau. To jest moment, kiedy Duch Święty do ciebie mówi tak. Przyjrzyj się sobie. Przyjrzyj się swojemu przywództwu. Przyjrzyj się jakości swojego przywództwa. Przyjrzyj się mojej relacji z tobą. A po drugie, czy to, co już do tej pory ci dałem, czy już to zagospodarowałeś, czy już to zaakomodowałeś? Bo jeśli dałbym ci teraz większy wzrost, to cię to zabije. Rzeczy rosną organicznie i ty musisz, twoją największą odpowiedzialnością w przywództwie jest to, abyś czuł sezon, w którym jesteś. Wiecie, my teraz jakby naszym największym wyzwaniem jest to, że mamy problem ze zdobywaniem młodzieży. To jest paradoks, dlatego że ten kościół powstał z młodzieży. No nie, choć nic nie zrobisz. Ten kościół powstał z młodzieży. My jakby od sierpnia, pamiętam, nie pamiętam, który to był rok, od sierpnia do grudnia zdobyliśmy 30 młodych ludzi. 30 młodych ludzi. To było dla nas przebudzenie. Ło, petarda. I ja już wtedy wiedziałem, jak się buduje kościół w Polsce. Ale rok później w wakacje straciliśmy prawie wszystkich. Potem udało nam się odzyskać tych ludzi w jakiejś tam części z powrotem, ale to mi pokazało jedną rzecz. Bóg nie działa, nie buduje pewnych rzeczy w taki sposób, jak ktoś ci mówi, my rośniemy cały czas. Kłamstwo, bzdura. Rośniesz nieorganicznie. Jeśli nie masz martwych sezonów, coś jest z tobą nie tak. Bóg czasami daje ci plato, żebyś się zatrzymał, przyjrzał się temu, co robisz, ponieważ twój kościół, coś ci powiem, to jest twoja odpowiedzialność. Jeśli twoje przywództwo jest na zasadzie, w punkcie 5, twój kościół urośnie do 5 i jest koniec. Kościół, który prowadzisz, nigdy nie przerośnie poziomu, na którym jesteś. Nigdy. Nigdy. On zawsze rośnie do momentu, na który ty jesteś gotowy. Nie jesteś w stanie, to się po prostu nie stanie. A więc moment, kiedy pojawia się plateau, kiedy rzeczy zwalniają, to jest czas, abyś się przyjrzał i powiedział, Boże, sprawdź moje serce. Zadzwoniłem wtedy do mojego znajomego, do Davida Storera, takiego mojego mentora z Australii. Bardzo duży kościół. W sumie te kościoły mają około 20 tysięcy. Mówię, David, nie wiem, co się dzieje. Wiecie, my mieliśmy lata, że ochrzciliśmy na przykład 21 osób, później było 20 osób. Po prostu, tam Hillsong. Po prostu masz wrażenie, że fruwasz. I nagle dup. Spadasz na dół, ogłaszasz chrzest, może 5 osób się znajdzie, może. My byliśmy przyzwyczajeni do takiego systemu raz na kwartał. 5, 6, 7 osób. Wiecie, to jest po prostu petarda. To, co się działo, to była petarda. Nagle spadasz z tego i dzwonię do Davida Storera, mówię, David, ja nie wiem, stary, co się w ogóle dzieje. 60-latek już się nie ekscytuje. Przyjrzyj się swojemu przywództwu. Może twój kościół już dorósł do twojego poziomu i tego nie przeskoczy. Okej? Okay. Druga rzecz. Przyjrzyj się temu, czy zagospodarowałeś już to, co już ci zostało dane. I mówiąc teraz o młodzieży, o tym sezonie dla nas, wiecie, rozpędzony kościół, kiedy nie zdobywa ludzi, to szuka winy wszędzie. I młodzież prowadzi Mateusz, to jest genialny, nie taki młody, ale genialny przywódca, bardzo mądry facet, razem z Sarą, to są genialni ludzie. No i co jest grane, że nie potrafimy zdobywać młodych ludzi? No i modlimy się i ja czuję w moim sercu jedną rzecz. Bóg przygotowuje żniwo z młodych ludzi, ale to zabierze jeszcze trochę czasu. Dlaczego ja wam to mówię? Bo są takie sezony i w tych sezonach najwięcej ludzi panikuje i się poddaje. Co więcej, żaden pastor ci tego nie powie. Dlatego, że my mówimy tylko to, co piszemy na Facebooku. Widziałeś kiedyś na Facebooku taki wpis? Straciliśmy 43 osoby. To był słaby rok. W tym roku słaby rok, Panie, ratuj nas, nikogo do chrztu. Weź sobie zobacz Facebooka nawet z tego tygodnia. 6 osób ochrzczonych, chwała Panu. 4 osoby ochrzczone, chwała Panu. 10 osób, my zawsze mamy tendencję na mediach społecznościowych pokazywania tego, co najlepsze. To jest fatalne. Prawdziwa rzeczywistość jest taka, że czasami nic się nie dzieje. Pozornie nic się nie dzieje. Z Bogiem nie jest tak, że nic się nie dzieje. Bóg działa zakurtynowo. Co miał mówić Józef w Biblii, kiedy siedział w studni? Nic się nie dzieje, Panie. Później była żona Potyfara, to się dużo dzieje. Za dużo się dzieje. Później jesteś w więzieniu, znowu się nic nie dzieje i później się zastanawiasz, po co ty żyjesz? To są sezony. Zrozum mnie, drogi zakładaczu Kościoła, przyszły bądź obecny. Kościół funkcjonuje wokół sezonów. Czasami jest zima, kiedy nic nie rośnie. Jest zima, kiedy nic nie rośnie. Czasami jest wiosna, kiedy wszystko rośnie, kiedy pojawia się to świeże momentum, kiedy wszystko jest świeże, kiedy wprowadzasz nowe rzeczy. Jest lato, zbierasz żniwa, wow, niesamowite, a później jest jesień. Jesień nie oznacza, że Pan oczyszcza Kościół. Jesień jest wtedy, kiedy pewne rzeczy musisz poukładać. Kiedy musisz się przyjrzeć szczerze Kościołowi, przyjrzeć szczerze swojemu życiu. Kochani, Bóg cię zabiera w podróż. Bóg cię nie zabiera od przystanku do przystanku. Bóg cię zabiera w podróż, która nigdy się nie skończy. Traktuj swoje zakładanie Kościoła jako podróż. Dzisiaj masz słaby rok. Nie dołuj się tym. Nie, znaczy dzisiaj jest trudno, żebyś miał słaby rok. Miałeś słaby rok w 2008. Nie dołuj się tym. A ty, jeśli miałeś bardzo dobry rok, nie ciesz się, bo w 2019 wszystko się może zmienić. Jedna zasada. Bóg ciągle i ciągle pysznym się przeciwstawia, a pokornym daje łaskę. Przestałem się chwalić na Facebooku Kananem, bo to jest droga donikąd. Ja już przerobiłem te lekcje, ja już dziękuję. Jak patrzę na ludzi, którzy się chwalą, chciałbym zobaczyć, co będzie w roku 2020 z nimi. Nie rób tak. Hillsong się nie chwali. Zauważyłeś? Polityka Hillsong jest taka, my się nie chwalimy. Nie chwali. Oni się nie muszą, to po pierwsze, ale po drugie nie ma chwalenia się. Craig Groeschel kiedyś powiedział taką rzecz. Ilekroć wpisujesz cokolwiek na mediach społecznościowych na temat swojego kościoła, zadaj sobie dwa pytania. Czy to oddaje Bogu chwałę? A po drugie, czy to karmi mojego? Większość rzeczy, które ja pisałem na Facebooku odnośnie kościoła Kanan, guzik, ja oczywiście pisałem chwała Bogu, tu nie chodziło o chwała Bogu, chwała Jagieła. No ja wiem, że jestem taki okropny, a wy nie. Tacy sami. Ściana między nami, tacy sami. Amen? Była chwila szczerości. Chciałbym, żebyś miał takie zrozumienie, żebyś był trzeźwy w takim myśleniu, żebyś podchodził trzeźwo. Pewne rzeczy są normalne. Normalne, kochani, jest to, że nie 20% ludzi nie przychodzi na nabożeństwo co niedzielę. Normalne jest to, że 20% ludzi nie jest w grupach. Normalne jest to, że czasami masz mniejsze kolekty. Normalne jest to, że masz lata, że nie chrzcisz ludzi. To są rzeczy normalne. To są rzeczy normalne. Normalne jest to, że czasami głosisz fatalne kazanie. Normalne jest to, że czasami się zastanawiasz, czy twoja grupa uwielbienia to był naprawdę dobry wybór. Czasami się zastanawiasz, czy ty jesteś tym właściwym człowiekiem. Pewne rzeczy są normalne. Powiem wam coś szczerze. Jak mi się jutro nie chce iść na nabożeństwo. Znacie ten kawał na sam koniec? Ale powiem. Nie? Synu, wstawaj, człowieku, jest 9:00. Musisz iść do kościoła. Nie, mamo, nie idę, ja nie chcę. Ja tych ludzi nie lubię. No super, kto to powiedział? Emil, weź ty się zastanów. To jest dobry moment, żeby pójść na przerwę kawową, na kawę. Ja wiem, że ty jesteś mądry, mądrzejszy ode mnie, ale się nie wymądrzaj, tak? Dobra, idziemy na kawę.